Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej i wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa.
Widzę, broda jest, nic się nie zmieniło w tej materii. To z lenistwa, tak? Czy dla urody?
Broda jest już od iluś lat i jeszcze przez ileś lat będzie.
Żonie się podoba.
Tak mówi.
Ale za to jest po koalicji PSL-u z Kukizem. Ludowcy podziękowali Kukizowcom za współpracę. Spodziewał się pan takiej decyzji?
Od kilku dni było wiadomo, że rozwód nastąpi. Była separacja, były chłodne relacje, nastąpił rozwód. I chyba dobrze, bo ciężko mieć w klubie osoby, które głosują inaczej niż reszta klubu.
No, Kukiz przyznał, że takiej decyzji się nie spodziewał. Cytuję Pawła Kukiza. Nie jest to przyjemna decyzja. Ja nie miałem zamiaru ani nigdzie wychodzić, ani do nikogo przechodzić.
No, myślę, że to głosowanie z zeszłego tygodnia pokazywało jednak co innego, ale to są wewnętrzne sprawy PSL-u, ja nie chcę tego komentować. Myślę, że jeżeli to doprowadzi do tego, że klub PSL-u, Koalicji Polskiej będzie jednorodny, to była z punktu widzenia PSL-u dobra decyzja.
No ale bez Kukiza, powiedzmy sobie szczerze, to PSL mogłoby się nie znaleźć w tym parlamencie w ogóle, więc co, Kukiz zrobił swoje, Kukiz może odejść?
No, ale proszę pamiętać, że w zeszłym tygodniu mieliśmy jednak fundamentalną debatę o fundamentalnych sprawach, o członkostwie Polski w Unii Europejskiej, więc ja rozumiem, że głosowanie inaczej niż klub, głosowanie z PiS-em w tej sprawie, no sprawiało całemu PSL-owi gigantyczny problem, stąd taka decyzja.
A teraz będzie bliżej PO do PSL-u, czy już dwa razy się do tej rzeki nie wchodzi, czy tam trzy razy?
Ale to nam jest bardzo blisko do siebie, bo współpracujemy. Współpracujemy w Senacie, współpracujemy w samorządach wojewódzkich, w wielu samorządach. Jesteśmy różnymi podmiotami, więc są też istotne różnice, ale współpraca zawsze była dobra.
A jakie jest stanowisko Koalicji Obywatelskiej, czy też Platformy Obywatelskiej, powinnam powiedzieć, w sprawie aborcji? Czy popieracie powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego z 1993 roku, czy jednak rozszerzanie dostępu do aborcji na tak zwane życzenie?
Ale nie ma czegoś takiego jak kompromis już teraz. Ten kompromis został skasowany decyzją Jarosława Kaczyńskiego i takiego prostego powrotu do kompromisu nie ma. Dziś przede wszystkim trzeba odsunąć
PiS od twarzy. No dobrze, to w takim razie jakie jest stanowisko Platformy Obywatelskiej?
Już odpowiadam. Z całą pewnością ja osobiście jestem za tym, aby kobiety miały wybór, aby miały wolny wybór, natomiast to jest kwestia
tak fundamentalna. Czyli aborcja na życzenie, tak.
Już odpowiadam. To jest kwestia tak fundamentalna i tak zasadnicza, że musi podlegać bardzo szerokiej dyskusji społecznej, musi podlegać bardzo szerokiej rozmowie przede wszystkim z kobietami i musi zostać wypracowana nowa umowa
ale
społeczna.
Kobiety na ulicach to przecież wyraźnie artykułują. Aborcja na życzenie, tak, więc... O czym tu jeszcze dyskutować? Więc pytam, czy Platforma Obywatelska wprowadzi takie zmiany, jeśli na przykład doszłoby do zmiany władzy?
Panie redaktor, Platforma Obywatelska zawsze była formacją, gdzie mieszały się w tych zakresie różne nurty. Był nurt konserwatywny, bardziej liberalny. Ja mówię za siebie, że jestem osobą, która uważa, że nie ma żadnego powrotu do kompromisu. Tego kompromisu nie ma.
Czyli jest pan zwolennikiem aborcji na życzenie, tak mam to rozumieć?
Niezbędna jest liberalizacja, natomiast skala tej liberalizacji musi zostać wypracowana w nowym parlamencie po dyskusji z kobietami.
No dobrze, ale to w takim razie jak daleko miałaby zajść ta liberalizacja? Pytam, czy pan jest osobiście zwolennikiem aborcji na życzenie? Nie odpowiada pan na to pytanie.
Jestem przeciwnikiem przede wszystkim jakiejkolwiek skrajności i dyskusji na takiej zasadzie, że jest jedna skrajność albo druga skrajność. To musi być umowa społeczna wypracowana z Polkami. I jestem przekonany co do jednej rzeczy, że w tym parlamencie nie da się tego wypracować, więc warunkiem w ogóle powrotu do poważnej rozmowy na ten temat jest zmiana większości parlamentarnej.
A według pana aborcja to jest usługa medyczna czy wybór moralny?
Według mnie jest to bardzo istotny wybór moralny, który dokonuje każda z kobiet i każda z kobiet powinna mieć prawo do takiego wyboru.
No Grzegorz Schetyna ma tutaj inne zdanie chyba niż pan, były lider Platformy Obywatelskiej. Nie chce aborcji na życzenie. No i najlepiej byłoby, gdyby rozpisano referendum w tej sprawie. Niech suweren się wypowie.
To są prywatne poglądy pana Grzegorza Schetyny, to nie jest stanowisko Platformy Obywatelskiej, stanowisko Platformy, ale ja cenię sobie, tak jak powiedziałem, różne głosy w ramach Koalicji Obywatelskiej, w ramach Platformy Obywatelskiej. I akurat w tych sprawach uważam, że każdy z nas, zawsze tak było w Platformie, powinien mieć wolny wybór. To jest bardzo fundamentalna sprawa. Jeżeli ja jestem osobiście jestem zwolennikiem liberalizacji, czy też no, większej liberalizacji tego, co było do tej pory, dopuszczam to, że mogą być osoby o innej wrażliwości, tylko wolałbym, żeby ta dyskusja odbywała się w ramach Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Nie wiem, skąd takie twarde sformułowania Grzegorza Schetyny, bo to nie on dziś będzie podejmował decyzję za całą Koalicję Obywatelską.
A czy w takim razie Grzegorz Schetyna takimi wypowiedziami szkodzi Platformie, czy też Koalicji Obywatelskiej? Czy znów miesza w szeregach?
Ja myślę, że przede wszystkim w tej sprawie odpowiadał na pytanie, a że powiedział dość kategorycznie, własne zdanie, niejako projektując to tak, jakby to było zdanie Koalicji Obywatelskiej, to chyba poszedł o krok za daleko.
A jakie są proporcje w klubie Platformy Obywatelskiej, czy też Koalicji Obywatelskiej? Ile jest takich Schetynów, a ile jest takich Nowackich? Barbara Nowacka, jak wiadomo, opowiada się za rozszerzeniem prawa do aborcji, aborcja na życzenie do 12 tygodnia ciąży.
Ale ja nie chciałbym dopisywać jakiejś konkretnej twarzy do tych kwestii. Pani tak mówi, Schetynów, Nowacki. Każdy z nas w tej sprawie ma głos, każdy z nas ma wybór. Ja uważam, że przede wszystkim potrzebne jest wysłuchanie głosu kobiet. I tych kobiet protestujących na ulicach, i tych kobiet, które także tymi sprawami się zajmują. I powiedziałem raz jeszcze, nowa umowa społeczna, bo to jest kwestia fundamentalna. To jest kwestia fundamentalna i powiedziałbym, nie może być tak, że ktoś będzie skrajnie z tego niezadowolony. To musi być poddane szerokiej dyskusji. Szkoda, że w tym parlamencie zniszczono kompromis aborcyjny. W tym sensie szkoda, że przyjęto rozwiązanie skrajne, czy też Trybunał Konstytucyjny przyjął rozwiązanie skrajne, bez poważnej dyskusji.
A czy był pan wściekły na Grzegorza Schetyna, kiedy pan usłyszał, co powiedział były lider Platformy Obywatelskiej? Skoro pan mówi, że to nie jest to oficjalne stanowisko władz Platformy?
Nie byłem wściekły, zastanawiałem się, po co tak kategoryczne stwierdzenia ze strony pana przewodniczącego Schetyny.
No ale rozumiem, że to nie szkodzi Platformie Obywatelskiej. A czy sprawa aborcji znajdzie się w deklaracji programowej, ideowej, jak to pan powiedział, która ma powstać na 20-lecie istnienia Platformy Obywatelskiej?
Zespół pod kierownictwem pana premiera Tomasza Siemoniaka pracuje teraz nad tą nową deklaracją ideową. W tej deklaracji ideowej, czy też podczas dyskusji o deklaracji ideowej, te tematy także są omawiane i są poddawane dyskusji w ramach z członkami Platformy Obywatelskiej. Ja nie chcę mówić, co finalnie znajdzie się w tej deklaracji. Na pewno jest to jeden z bardzo poważnych tematów, o których będziemy rozmawiać i nasze stanowisko przedstawiać.
Czyli na razie nie wiemy, jakie jest stanowisko tak de facto Platformy Obywatelskiej. Nie, no, Jesteśmy za, a nawet przeciw.
Pani redaktor, proszę wybaczyć. Zacząłem od tego, że w Platformie zawsze w tej sprawie ścierały się różne nurty. Jeżeli pani zadaje pytanie, jakie jest stanowisko moje prywatne, odpowiadam, że powinna być ta ustawa zliberalizowana. I myślę, że znakomita większość kolegów też myśli w ten sposób. Natomiast doceniamy różne poglądy w tej sprawie i doceniamy to, że jest także środowisko konserwatywne, które w tej sprawie może mieć zdanie trochę inne.
I tutaj robimy pauzę. Marcin Kierwiński z nami oczywiście zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. To na początek tej części internetowej, już tylko internetowej, ale to nie znaczy, że mniej ważnej, absolutnie nie, dlatego że internet jest siłą. Chyba się pan ze mną zgodzi.
Oczywiście, że tak. Dzisiaj to tak jak media, tak jak to tradycyjne telewizje.
To wyjątkowo
tak
się pan ze mną zgodzi. A Łukasz pyta, na czym ma polegać nowa deklaracja ideowa w Platformie Obywatelskiej, która przez wielu jest uważana za partię bezideową?
Na tym, żeby na nowo określić priorytety na najbliższe 20 lat. Ta deklaracja, która teraz obowiązuje, jest deklaracją przyjętą 20 lat temu. Świat się zmienił, świat poszedł do przodu, niektóre problemy przestały obowiązywać, niektóre problemy zaczęły z kolei coraz mocniej obowiązywać. Stąd po 20 latach partia z takimi dokonaniami, z taką historią, musi dokonać rewizji tego, co dla niej najważniejsze.
Ale myślę, że tutaj najważniejsza jest ostatnia część tego pytania, że wielu uważa, że to partia bezideowa. Czy Platforma to partia bezideowa?
Platforma to partia, która jest głęboko ideowa, ma wartości, które od wielu lat pokazuje. To są wartości, których dziś bardzo w polskiej polityce brakuje. To jest umiłowanie do wolności, umiłowanie do samorządności, to jest pokazywanie tego, że Polska może być jednym z liderów Europy, że może zajmować naprawdę ważne miejsce na arenie europejskiej, a nie być gdzieś w kącie spychana przez nieodpowiedzialny rząd. To są bardzo ważne wartości, których dzisiejszy rząd kompletnie nie rozumie i które w tym zakresie Polskę po prostu demoluje.
To jeszcze jedno pytanie od słuchacza Łukasza. Czy uważacie się za partię konserwatywną czy lewicową? Bo można odnieść wrażenie, że członkowie Koalicji Obywatelskiej bardzo mocno różnią się swoimi poglądami. Zresztą o czym pan powiedział. Czyli w takim razie, czy Platforma jest bardziej partią konserwatywną, czy bardziej lewicową?
Zawsze była i zawsze będzie partią centrową, z zaznaczonymi skrzydłami liberalnym i bardziej konserwatywnym. Ja bardzo chciałbym, aby wyznacznikiem, czy też tym spoiwem ideologicznym Platformy było właśnie stosunek do wolności, stosunek do reguł demokratycznych, miejsce Polski w Unii Europejskiej, stosunek do gospodarki.
No to już pan mówił, tak. Parlament właśnie, Europejski przyjął w czwartek rezolucję, czyli wczoraj, w sprawie aborcji w Polsce i europosłowie Platformy Obywatelskiej za tą rezolucją zagłosowali. Dlaczego?
No trudno nie popierać strajków kobiet upominających się o swoje prawa. To, co zrobiono w Polsce, to, co zrobił tak zwany Trybunał Konstytucyjny, to jest zabieranie elementarnych wolności i przeciwko temu należy protestować. I europosłowie Platformy protestowali i powiem więcej. Posłowie, członkowie Platformy, europosłowie Platformy, my uczestniczyliśmy także w protestach kobiet, bo uważamy, że zawsze, gdy dzieje się krzywda ludziom, a to jest krzywda wyrządzona kobietom, taka jest rola partii politycznej, członków partii politycznej, polityków, aby być z ludźmi.
Ale projekt uchwały też podkreślał, że oprócz żądania unieważnienia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, protestujący w Polsce potępiają również tak zwany kompromis aborcyjny, który obowiązywał właśnie od lat 90. Czyli rozumiem, że jednak PO skłania się ku poszerzaniu prawa do aborcji.
Zawsze tego...
Jako cała partia.
Zawsze rezolucje tego typu, popierane przez taką większość, zawsze zawierają różnego rodzaju akcenty. To, co najważniejsze moim zdaniem w tej rezolucji, to mocne wsparcie dla kobiet. Dziś kompromis aborcyjny nie obowiązuje. Raz jeszcze to podkreślę. Został skasowany. Tego już nie ma. Tego prawa już po prostu fizycznie nie ma. I dziś należy rozpocząć poważną dyskusję o tym, jak ma ta umowa społeczna w przyszłości wyglądać.
Ale taka rezolucja nie jest wiążąca przecież w żaden sposób.
Ale jest mocnym...
To jest tylko wezwanie do...
Oczywiście, że nie jest wiążąca, ale jest mocnym sygnałem wsparcia, jest mocnym sygnałem na to, że Parlament Europejski, w którym zasiadają przecież także polscy europosłowie, widzi, w którą stronę idzie Polska rządzona przez PiS. To jest mocny sygnał i mocny apel o przywrócenie normalności w Polsce.
Szpital na Stadionie Narodowym. Była kontrola poselska. Pan między innymi miał w niej uczestniczyć, czy też uczestniczył. No i co z tej kontroli wyniknęło?
Z tych kontroli jest bardzo, bardzo wiele w tym zakresie, bo to są kontrole na Stadionie Narodowym i w ministerstwie. Dziś jesteśmy w NFZ-cie. Co wynikło? No wynika obraz skrajnego bałaganu, załatwiania fundamentalnych kwestii na gębę, bez jakichkolwiek papierów, bez jakichkolwiek dokumentów i przede wszystkim to, co najważniejsze. Gigantyczne marnotrawstwo środków publicznych. Jeżeli na Stadionie Narodowym, zbudowanym w Szpitalu Narodowym, zbudowanym za ciężkie pieniądze. Leży około 30 pacjentów, a może leżeć 500 pacjentów, to marnujemy pieniądze. Jeżeli koszty zarządu tego szpitala to 600 tysięcy złotych miesięcznie,
to znaczy, to są tyle pieniędzy przeznacza się na pensje dla zarządu tego szpitala, tak?
Nie, to są koszty zarządu, czyli administracji wszystkim tym, co jest na bezpośrednim zarządzaniem tym tak zwanym szpitalem narodowym. Jeżeli popatrzymy, to są pieniądze, które niejednemu szpitalu powiatowemu pozwoliłyby funkcjonować przez wiele, wiele dni i walczyć z COVID-em. To, co się dzieje na Stadionie Narodowym, to, że płacimy za puste łóżka, to, że na te łóżka nie są używane, gdy szpitale na przykład na Mazowszu nie mają żadnego wolnego łóżka, to jest skandal, to jest niegospodarność i to jest głupota.
No ale to w takim razie w ogóle nie powinno się budować tych szpitali tymczasowych? No przecież pan minister zdrowia wyraźnie mówi, że to jest nasza ostatnia linia obrony. Przygotowujemy się na trzecią falę pandemii.
Ale pani redaktor, w szpitalach na Mazowszu, w szpitalach w Warszawie często brakuje łóżek. Nie ma, ludzie na SOR-ach czekają po wiele, wiele godzin, bo nie ma dla nich miejsca. A stoi wyremontowany, czy też oddany za ciężkie pieniądze szpital, który nie przyjmuje pacjentów. Jeżeli tam jest 500 łóżek, a leży 30 pacjentów, no to przecież to jest jakaś skrajna nieodpowiedzialność. Jeżeli ten szpital jest potrzebny. Te środki powinny być racjonalnie wydawane, tylko na tym szpitalu, w tym szpitalu powinni być pacjenci. Nie tak dawno to sytuacja z wczoraj opisywana przez dyrektora szpitala bodajże Brudnowskiego, że nie mieli gdzie położyć pacjenta, dzwonili na Stadion Narodowy, nie dodzwonili się niestety i musieli przewieźć pacjenta do szpitala Międzyleskiego, który już pęka w szwach, jeżeli chodzi o liczbę łóżek covidowych, zajętych łóżek covidowych.
No dobrze, czyli na razie wnioski są takie, że szpital jest za drogi, nie przyjmuje pacjentów, stoi de facto pusty, jego zarządzanie kosztuje gigantyczne pieniądze. No i co jeszcze?
To jest marnotrawstwo pieniędzy. Ja uważam, że to bardzo, bardzo dużo. Ja uważam, że w dobie walki z COVID-em, gdzie każde łóżko jest na wagę złota, gdzie powinien każdy pacjent, który wymaga pomocy, być przyjęty jak najszybciej, to taki zarzut o marnotrawienie środków, zarówno tych finansowych, jak i marnotrawienie tych środków technicznych, to jest gigantyczny zarzut dla ministra zdrowia.
No dobrze, to co z tym zrobić w takim razie?
Otworzyć ten szpital, aby przyjmował pacjentów. Dać możliwość, aby szpitale na przykład mazowieckie jak najszybciej mogły przekazywać tam pacjentów. Jeżeli ten szpital został zbudowany...
Ale są określone kryteria, że nie wszyscy pacjenci mogą tam być przyjmowani, że ci, którzy są w ciężkim stanie, że ten szpital po prostu tego nie dźwiga. No nie ma takiego wyposażenia po prostu.
Ale jakiego wyposażenia nie ma? Przecież pan premier Morawiecki twierdził, że to będzie ta ostatnia linia obrony, najbardziej nowoczesna, 60 łóżek z respiratorami. Przecież to wszystko na tym stadionie podobno jest. No to jeżeli pacjenci czekają na SOR-ach wiele godzin, to dlaczego czekają? Dlaczego nie jadą do Szpitala Narodowego? No przecież to jest kompletnie niezrozumiałe.
Ale to są też pacjenci, którzy mają tak zwane choroby współistniejące w takim zaawansowanym stadium. I potrzebny jest wtedy taki regularny szpital, który ma takie stuprocentowe wyposażenie. No to jest jednak szpital, jak sama nazwa wskazuje, tymczasowy.
Szpital Narodowy jest filią, jeśli tak można powiedzieć, szpitala MSWiA. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby pacjentów, którzy mogą trafić do Szpitala Narodowego, przenieść na Szpital Narodowy i uwolnić łóżka w szpitalu MSWiA. Albo uwolnić łóżka w innych szpitalach na terenie Warszawy, na terenie Mazowsza. Panie redaktor, no jeżeli chce mnie pani przekonać, że w dobie koronawirusa, jeżeli na 500 łóżek w jednym szpitalu zajęte jest tylko 30, a w innym Często jest tak, że liczba łóżek zajętych przekracza tak naprawdę możliwości szpitala i to jest normalne, to nie jest normalne.
Nie, to nie jest normalne. To w takim razie, kiedy przedstawicie takie kompleksowe wyniki, jeśli chodzi o kontrolę poselską w szpitalu na Narodowym?
Jak dostaniemy wszystkie dokumenty, wczoraj akurat, jeżeli chodzi o Szpital Narodowy, o Stadion Narodowy, na tej kontroli był pan poseł Szczerba, pan poseł Joński i oni wielu dokumentów jeszcze nie dostali. My jeszcze będziemy w kilku instytucjach i dopiero wtedy przedstawimy całościowe wyniki. Ale już to, co teraz widzimy, no upoważnia do takiej tezy, że to jest jeden wielki bałagan. Czy pani redaktor zdaje sobie sprawę na przykład z tego, że nie ma umowy pomiędzy KPRM-em
tak, słyszałam o tym.
A spółką, żeby ten szpital funkcjonował? To jest kolejny raz model, który znamy z tak zwanych wyborów Sasina. Premier poleca coś jakiejś spółce, nie daje na to pieniędzy, spółka wykonuje to za własne pieniądze, często w sposób, powiedziałbym, średnio gospodarny, a potem nagle okazuje się, że żadnych dokumentów na to nie ma. No tak nie wykorzystuje się publicznych pieniędzy, tak nie szasta się publicznym groszem.
A teraz są pytania od słuchaczy, bo dzisiaj jest wyjątkowo dużo tych pytań do pana od naszych słuchaczy, od słuchaczy Radia Z. I Jerzy pyta, czy ktokolwiek z Koalicji Obywatelskiej wzorem prezydenta Dudy oddał osocze?
Nie wiem, nie potrafię powiedzieć na ten temat. Wiem, że kilku kolegów na pewno zamierzało oddać swoje osocze po tym, jak przeszli koronawirusa. Ale to jest indywidualna sprawa. Ja nie pytam przecież każdego z kolegów.
A czy ktokolwiek z Koalicji Obywatelskiej, chodzi o lekarzy zawodowych, z zawodu, zgłosił się do pomocy w szpitalach covidowych?
Wie pani co, znam członków Platformy Obywatelskiej, którzy codziennie są na pierwszej linii frontu, bo są lekarzami.
Na przykład?
Członkowie Platformy Obywatelskiej.
Ale no, zmienia nazwiska, no jeśli...
No ale to jest bardzo wielu szeregowych członków Platformy Obywatelskiej, którzy po prostu są lekarzami, pracują w szpitalach warszawskich i na przykład walczą z koronawirusem.
Ale żadnego nazwiska pan nie jest w stanie przytoczyć.
No ale ja nie chcę, nie chodzi o to, czy żadnego nazwiska. Mówię pani o szeregowych, tak było sformułowane pytanie. Więc odpowiadam, członkowie Platformy Obywatelskiej są także lekarzami i także walczą z koronawirusem. Znam takie osoby w szpitalu Międzyleskim, znam takie osoby w szpitalu Brudnowskim.
Ale znam z ław poselskich nikt nie pracuje w szpitalu
COVID-owym. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że nie wiem, jak koledzy, którzy są lekarzami, czy u siebie w szpitalach pracują, czy nie.
Łukasz pyta, czy w przypadku wniosku o wotum nieufności wobec Jarosława Kaczyńskiego będziecie konsekwentni, czy wyjdzie tak jak w przypadku Zbigniewa Ziobry, gdy zabrakło kilku głosów ze strony Platformy?
Tak, będziemy konsekwentni. Wielokrotnie sam osobiście, mimo że byłem na głosowaniu w sprawie Zbigniewa Ziobry te 5 lat temu, głosowałem tak, jak
pan
należy.
Tak, ale na przykład Ewa Kopacz nie głosowała, ale w ogóle nie było na głosowaniu.
Ale wielokrotnie i ja osobiście, i my cała Platforma Obywatelska przepraszaliśmy. Tak, to był wielki błąd. Miejscem pana Zbigniewa Ziobry jest ława oskarżonych przed Trybunałem Stanu, a nie Ministerstwo Sprawiedliwości.
Profesor Staniszkis stwierdziła swego czasu, że w Platformie nie ma polityków wysokiej rangi, aby opozycja miała być skuteczna. Co pana zdaniem opozycja robi źle, Platforma robi źle, że wciąż nie możecie pozbierać się po odejściu Donalda Tuska?
Ja myślę, że przede wszystkim robimy bardzo konsekwentnie wykonujemy naszą pracę poselską każdego dnia, a efekty przyjdą. Zapewniam panią redaktor, zapewniam państwa, zresztą widać te efekty. Już to, co rozpoczął Borys Budka, odmłodzenie, w tym nie mówię tutaj o wieku, ale powiedziałbym nowa energia w Platformie Obywatelskiej, myślę, że jest dostrzegana ta liczba kontroli, liczba poprawek, które są składane, liczba ustaw, które proponujemy w Sejmie, pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku.
Inny marketing. Taki jest nick tego słuchacza. Czy to prawda, że to pan na maście utrzyma na siłę wiceprezydenta Soszyńskiego, który torpeduje propieszy i prorowerowy rozwój Warszawy, na przykład blokując budowę przejść przy Rondzie Dymowskiego lub ścieżki rowerowej przy ulicy Niepodległości?
Ale co to znaczy na maściu? Robert Soszyński.
No na maściu, no po prostu.
Robert Soszyński
nie
jest doświadczonym
samorządowcem.
Robert Soszyński. Panie redaktor.
No był pan po prostu jego promotorem i sprawił pan, że znalazł się w zarządzie. Po prostu polecił pan Trzaskowskiemu, no.
Rafał Trzaskowski podejmuje decyzje samodzielne w tej sprawie.
I pana się
natomiast
nie radził.
Robert Soszyński. A ja nie powiedziałem, że nie radzi się. Oczywiście, że rozmawiamy. To jest dość naturalne, natomiast gdzieś na samym końcu decyzja jest Rafała Trzaskowskiego.
Ale polecał pan pana Soszyńskiego, czy nie polecał pan?
Robert Soszyński, tak jak i pani Renata Kaznowska, jak i pan Michał Olszewski, jak i nowo mianowana pani prezydent Machnowska-Góra, to są osoby z bezpośredniego zaplecza pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Robert Soszyński jest także członkiem Platformy Obywatelskiej i doświadczonym samorządowcem.
Czyli pan rozumie, nie ma z tym nic wspólnego, że pan Soszyński znalazł się we władzach miasta Warszawy.
Ale pani redaktor, ja z Rafałem Trzaskowskim rozmawiam o bardzo wielu sprawach dotyczących polityki warszawskiej, bo jestem szefem warszawskiej Platformy, ale decyzję podejmuje Rafał Trzaskowski. Formuła namaszczania bardzo mi się nie podoba, bo gdzieś na samym końcu odpowiedzialność zawsze bierze Rafał Trzaskowski za to. Za decyzję personalną oczywiście.
Błaszczu pyta, czy po dojściu do władzy opodatkujecie Kościół?
Ja byłem zwolennikiem i żałuję, że tak się nie stało, odpisu podatkowego na funkcjonowanie Kościoła, czyli de facto dobrowolnej składki, jeżeli ktoś chce na Kościół. To uważam za najdroższy system. Ale żałuję, że to się
dobrze,
nie stało.
Dobrze, to pan powiedział, że pan jest zwolennikiem takiego rozwiązania. Żałuje pan, że tak się nie stało, ale tu jest wyraźnie napisane, czy po dojściu do władzy jednak zmienicie zdanie i opodatkujecie Kościół.
Na pewno relacje państwo-Kościół muszą być zmienione. Na pewno system finansowania Kościoła, w tym, który dziś obowiązuje, musi ulec zmianie. Powiedziałem, w którym kierunku to powinno iść. Wydaje mi się, że to jest bardzo konkretna odpowiedź.
Czyli są plany opodatkowania Kościoła, rozumiem, gdyby
okazało się,
że Platforma będzie współrządzić, czy też rządzić w
następnych wyborach.
Na pewno
relacje w tym zakresie państwo-Kościół muszą ulec zmianie.
ale to cały czas brak jakiejś konkretnej odpowiedzi. To jest takie dość enigmatyczne. Pani redaktor, relacje muszą się zmienić, ale w jakim kierunku muszą się zmienić?
Pytanie jest bardzo, bardzo ogólne.
Jest bardzo szczegółowe. Czy po dojściu do władzy podatkujecie Kościół?
Ja bardzo precyzyjnie mówię, że Kościół w Polsce, że żałuję, że tego nie zrobiliśmy. Były takie plany w 2012, w 2013 roku i uważam, że to jest właściwy kierunek, aby finansować z Kościół z dobrowolnych składek wiernych. Takie systemy działają w wielu krajach europejskich. Jest to system najzdrowszy i to jest chyba bardzo konkretna odpowiedź.
Czyli mam rozumieć, że jeśli Platforma przejęłaby władzę, to w ten sposób będziecie chcieli uregulować relacje z Kościołem. Żeby to wierni składali się, robili odpis od podatku, nie wiem, to 1% na organizację pożytku społecznego przekazywali
w
na przykład.
W ramach 1 czy 0,5%, tak.
Niepoprawny optymista. Czy popiera pan propozycję Lewicy o zmianie definicji gwałtu?
Ja myślę, że przede wszystkim w tym zakresie ważniejsze są inne kwestie. Ważniejsze są kwestie ścigania i skuteczności organów ścigania wobec osób, które takiego strasznego przestępstwa się dopuściły. Jest potrzebna opieka psychologiczna dla kobiety, dla ofiary. To są te rozwiązania, w kierunku których powinniśmy iść. Ja z całym szacunkiem, ale w tym zakresie uważam, że to nie jest rzecz najważniejsza, ale będę ją popierał akurat.
Czy nie jest pana zdaniem, zmiana definicji gwałtu nie jest dla pana najważniejsza? Nie jest tutaj kluczowa.
Nie, panie redaktor, powiedziałem, że to cały system, gdzie państwo musi stać po stronie kobiety, ofiary w tej sprawie. To nie jest tak, że wyjmiemy jeden puzelek z dość długiego łańcucha i powiemy, to rozwiąże problem. Powiedziałem, że musi być też odpowiednia opieka psychologiczna. Musi być definicja gwałtu, oczywiście, że tak. I oczywiście też pewna nieuchronność kary dla tego, kto takiej strasznej zbrodni się dopuścił. Jak czyta się relacje osób, kobiet, które doznały tego strasznego przestępstwa, no to czasami to są relacje wstrząsające, jak bardzo traumatycznym przeżyciem dla nich dodatkowo jest samo zgłoszenie tego. W jaki sposób często to zgłoszenie, sam ten proces zgłoszenia jest po prostu nieprzyjazny. O tym też trzeba rozmawiać.
Jaka jest atmosfera w Platformie po tym, jak Grzegorz Schetyna wyraził swoje zdanie na temat aborcji?
Skoncentrujemy się na bieżącej pracy. Są tacy koledzy, którzy uważają, że Grzegorz Schetyna niepotrzebnie wypowiedział te słowa. Ja, tak jak w pierwszej części pani programu i odpowiadając na pani pytanie, uważam, że Grzegorz Schetyna wypowiedział swoją prywatną opinię. Nie jest to opinia Platformy Obywatelskiej. Czy musiał ją wypowiadać, to już zostawiam do oceny.
Adam pyta, jak nazywa się kandydatka na RPO, którą popieraliście?
Pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, ja rozumiem skąd to pytanie. Dwukrotnie zgłaszaliśmy, tak jak ponad 1000 organizacji społecznych, więc jest rzeczą dla mnie naturalną, że jest najlepszą kandydatką.
Sławomir Neumann, rozumiem, nie ma pamięci do nazwisk, tak? Że nie wiedział się nazwa
może
kandydatka,
nie ma pamięci, może chwilowa słabość. Ludzie zapominają różne rzeczy. Nie robiłbym z tego, w kontekście problemów, które mamy w Polsce, naprawdę nie jest to najważniejszy problem.
Andrzej pyta, proszę zapytać, jak czuje się człowiek, który wciąż powtarza hejt stop, a popiera strajk kobiet, na którym hejt sypie się lawinowo, a pan Marcin dumnie uczestniczy w takich marszach? To jest pytanie od Andrzeja.
Tylko, że ja nie widziałem tam hejtu na marszach kobiet. Mówiąc zupełnie szczerze, ja widziałem bardzo wkurzone młode dziewczyny, kobiety, które mówiły, że nie pozwolą sobie zabrać swoich praw. Czasami padają słowa ostre, słowa twarde, ale to nie jest hejt. To jest reakcja na to, w jaki sposób traktuje się kobiety w Polsce, w jaki sposób kobiety traktowane są przez rząd PiS-u.
Jan od Abra Ksasa i koleżanki Nemezis, taki jest nick naszego słuchacza.
Bardzo
tak,
długi.
Bardzo długi, ale oryginalny, pyta. Czy popiera pan postulat strajku kobiet o darmowej antykoncepcji?
Tak, popieram ten postulat. Uważam, że antykoncepcja powinna być darmowa. Uważam, że w ogóle cały system opieki dla kobiet, od kwestii antykoncepcji po darmowe leki dla kobiet w ciąży, wszystkie leki darmowe, po bardziej rozbudowany system badań prenatalnych, to jest wyzwanie, które stoi przed nami i wyzwanie konieczne w XXI wieku.
Ma pan sześć biur poselskich i nigdy nie udało mi się tam pana spotkać, a telefony nie odbierają i muszę pisać pytania na Twitterze. Dlaczego?
No, myślę, że coś jest nie tak. Te biura poselskie pracują w konkretnych
Ale pana
godzinach.
Tam się nie uda.
Zawsze tam,
nie udało
redaktor,
spotkać.
Zawsze można tam kogoś spotkać.
A pana kiedy można spotkać?
Mnie? W zależności od tego, w którym biurze poselskim. Jestem w Warszawie, jestem niemal codziennie w swoim biurze poselskim, w okręgu wyborczym, albo po wcześniejszym umówieniu się, albo wtedy, kiedy mówię o tym, że mam tam dyżur.
Aha, czyli w takim razie polecamy naszemu słuchaczowi, że po prostu wcześniej się umówił na spotkanie z panem i pan się na tym spotkaniu pojawi, tak?
Tak, pani redaktor, mail do mnie jest powszechnie znany. Raczej większość osób zna także mój telefon. Można zadzwonić, można umówić się. Jak sama pani powiedziała, mam sześć biur poselskich, będzie jeszcze jedno, siódme biuro poselskie. No ciężko być w siedmiu miejscach jednocześnie. Dar bilokacji,
no, bilokacja
nie jest moją mocną stroną, ale rozumiem, że są tacy, którzy mają taki dar.
No ale już będzie siedem biur poselskich, no to naprawdę...
Ale to jest duży okręg wyborczy. To jest okręg, który składa się z 10 powiatów. Więc proszę pamiętać, że te biura poselskie są niejako także zobowiązaniem wobec wyborców i staram się to zobowiązanie realizować.
A co posłowie koalicji robią w zespole parlamentarnym Delegacja Parlamentarna Grupa do Spraw Przestrzeni Kosmicznej? Czy chcecie wysłać kogoś w kosmos?
Nie mam bladego pojęcia. Zespołów parlamentarnych jest bardzo, bardzo wiele. Każdy z nas może zapisać się do zespołu parlamentarnego. Tego zespołu akurat nie znam, nie jestem jego członkiem.
No i jeszcze jedno pytanie. Czy wysyła pan paczki do więzienia swojemu koledze partyjnemu Sławomirowi N?
A dlaczego miałbym wysyłać? To takie pytanie, powiedziałbym, z gatunku właśnie hejterskiego pytania różnych zwolenników PiSu. Oni powinni raczej się zastanowić, komu będą wysyłać paczki, jak w Polsce będzie działać normalnie prokuratura.
Skarbnikiem partii cały czas jest Łukasz Pawełek, prawda?
Tak, jest skarbnikiem partii.
A dlaczego akurat on cały czas?
Bo jest osobą, która ma niezbędną wiedzę instytucjonalną o Platformie Obywatelskiej, ale też o przepisach prawa, aby te sprawy prowadzić. Prowadzi je na tyle dobrze, że Platforma Obywatelska nigdy nie miała problemu z rozliczeniem swoich dotacji bądź rozliczeniem kampanii wyborczych, bo często Łukasz Pawełek jest także pełnomocnikiem komitetów wyborczych.
Ale pamiętam, że kilka lat temu podał się do dymisji. Łukasz Pawełek.
Ale jest teraz, na każdą kadencję wybieramy skarbnika. Łukasz Pawełek został wybrany w lutym na Radzie Krajowej. Wcześniej zresztą też był skarbnikiem, żeby było jasne. To znaczy, że członkowie Rady Krajowej, jednej z najwyższych władz Platformy Obywatelskiej, ufają w jego zdolności merytoryczne.
Ale pamięta pan taki incydent z 2014 roku, bodajże początek października, kiedy pana Łukasza znaleziono pijanego na ulicy i trafił nawet do Izby Wytrzeźwień?
Tak, pamiętam, ale to już było 6 lat temu.
Tak, 6 lat
temu. Zdarzają się błędy. Nie uważam, że powinniśmy ludzi oceniać przez pryzmat jednego błędu.
Czyli rozumiem, że władze Platformy wybaczyły ten incydent skarbnikowi.
Członkowie Platformy Obywatelskiej, którzy wybierają skarbnika partii, uznali, że kompetencje Łukasza Pawełka są ważniejsze niż jednorazowy wyskok. Nie najmądrzejszy wyskok, ale który miał miejsce 6 lat temu. No, też naprawdę nie ma ludzi, którzy błędów nie popełniają.
O, na pewno nie. Nie ma takich ludzi, absolutnie.
To zgadzamy się.
Nie ma takich ludzi, którzy nie popełniają błędów. Dobrze, bardzo dziękuję. Marcin Kierwiński, czyli sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej i wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej, był z nami. Dużo zdrowia życzę, oczywiście nieustająco.
Bardzo dziękuję. Dużo zdrowia.
Dobrego dnia życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się.
Do widzenia.